Druga Księga Królewska, rozdział 5. Będziemy czytać pierwszy i drugi werset. Druga Królewska 5:1. Powstajmy i przeczytajmy razem pierwszy i drugi werset. O ile mamy Biblię UBG? Gotowi? Wszyscy razem. Naaman, dowódca króla Syrii, był człowiekiem bardzo poważanym u swego pana i osobą czcigodną. Przez niego bowiem pan dał wybawienie Syryjczykom. Był on także dzielnym wojownikiem, ale trędowatym. Gdy pewnego razu Syryjczycy wyszli w gromadach, uprowadzili z ziemi Izraela małą dziewczynkę, a ona służyła żonie Naamana. Dziękuję bardzo. Możecie usiąść. Jeśli chodzisz tu do naszego zboru już trochę czasu, może już nieraz usłyszałeś te słowa, to nawet kazanie, a może nie. Ale dzisiaj postanowiłem mówić o tym, głosić to kazanie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że cały czas są nowi ludzie. I zazwyczaj w moim doświadczeniu to ludzie nie bardzo czytają Stary Testament. Może przynajmniej nie do tego miejsca, nie? Ile razy zaczęliśmy od Księgi Rodzaju, fajnie, potem Księga Wyjścia, no też fajnie, ale w połowie to już... O co chodzi? Co Bóg chce nam powiedzieć? Ale powiem wam, że warto przeczytać cały Stary Testament, nie tylko raz, ale przynajmniej raz cały Stary Testament, bo są takie miejsca w Starym Testamencie, które pokazują nam, że Bóg nie jest tak, jak ludzie oni myślą. Przynajmniej nie ten Bóg Starego Testamentu. Ile razy przyszliśmy, a Bóg Starego Testamentu jest okrutny, on tylko mówi nie, tylko mówi nie jedz tego, mówi tylko rób to, nie rób tego. Ale tak naprawdę ten fragment mówi nam, chyba to jest jeden z najlepszych fragmentów w Starym Testamencie, który mówi nam na temat zbawienia. Mówił nam o tym, w jaki sposób Bóg zbawia człowieka. I mam nadzieję, że to będzie dla was błogosławieństwem. Jeżeli to jest pierwszy raz, albo nie pierwszy raz, mam nadzieję, że to, co tutaj Bóg ma dla nas w tym fragmencie, będzie budujące, pouczające. Więc dzisiaj na początku chciałbym mówić o takim dostojnym dowódcy, jakim był Naaman. Potem będziemy mówić o takiej samotnej służącej. Ten Naaman, on nie był Żydem, on był dowódcą króla Syrii, on był Syryjczykiem. Więc już mamy do czynienia z człowiekiem, który nie należy do narodu Izraela. Nie tylko nie należy, ale on walczy. On jest jakby, on jest wrogiem Izraela, bo Syria to walczyła z Izraelem. Więc to jest ciekawe. Mimo wszystko on jest takim dostojnym dowódcą. On jest, według tego fragmentu, był bardzo poważanym u swego pana. Ten człowiek miał zasługi. Nie bez powodu on stał się dowódcą wojska syryjskiego. To jest człowiek, który miał osiągnięcia w życiu. Gdyby on żył dzisiaj, pewnie miałby taki mundur pełen odznaków. Mówilibyśmy, wow, jaki to bohater, nie? Człowiek wielkich osiągnięć. Człowiek, który był posłuszny. Przecież nie można dostać się, zostać dowódcą wojska, jeśli nie jesteś posłuszny, kiedy rozpocząłeś służbę wojskową. Jeśli służyłeś w wojsku, chyba wiesz, o czym mówię. Chcesz awansować, to trzeba być bardzo posłuszny. Nawet kiedy ci się nie chce, mówisz, tak jest, kapitanie, tak jest. I jest tylko w ten sposób można awansować. Ten człowiek był naprawdę, jak tutaj mówi, poważanym u swego Pana. Jako żołnierz niezłomny, jako żołnierz zdyscyplinowany, czyli człowiek oddany, wytrwały. To był człowiek godny powagi, człowiek godny polecenia. Człowiek, którego ludzie na pewno, o którym na pewno dużo mówili. No, jak on jechał, już wracał z wojny, na pewno wszyscy, o, to jest nasz bohater. Tak jak każdy kraj ma swoich bohaterów. Wczoraj myślałem, że będę mądry i będę szukał, którzy bohaterowie to są wasze bohaterami, ale stwierdziłem, że nie będę ruszył tego tematu, bo prawdopodobnie byłby bitwa tutaj na sali, bo nie, to nie był bohater, to był komunista, to był socjalista, nie będę mówił, ale ty masz jakiegoś bohatera chyba w tym kraju, który służył wojsku albo coś tam wielkiego zrobił, to był ten człowiek. Bohater narodu syryjskiego. Czytamy, że on był osobą czcigodną. Jako żołnierz, czytamy tutaj, że on był dzielnym wojownikiem. Nie tak jak niektórzy tak zwani bohaterowie. Na pewno są tacy bohaterowie, którzy są bohaterami, bo oni kazali innym walczyć, a oni zostali z tyłu, nie? Idź tam, o, ten wygrał, ale wiesz, dużo osób zginęło, ale on ma teraz odznaki, bo on dowodził wojsko. Ale ten człowiek, czytamy, że on był dzielnym wojownikiem. On nie tylko kazał, on sam walczył. On nie tylko mówił, idźcie tam, on szedł przed nimi, on walczył. Człowiek naprawdę czcigodny. I doświadczony. Jeszcze żył. O! On jeszcze żył. Tyle zrobił, ale to jest człowiek doświadczony, człowiek, który się znał na bitwę, na walki, on jeszcze żył. Czytamy też w pierwszym wersecie, w połowie, przez niego bowiem Pan dał wybawienie Syryjczykom. Nie zwróciłem na to wcześniej tyle uwagi, ale to było narzędzie Boga. Przez Niego Pan Bóg dał Syryjczykom wybawienie. Teraz to jest ciekawe, dlatego że Bóg jest Bogiem Izraela, ale wiecie, jak to jest. Czasami Bóg musiał interweniować, zrobić coś innego, żeby nauczyć Izraelowi lekcję i on czasami dał wrogom wybawienie i zwycięstwo. I przez niego Pan Bóg dał Syryjczykom wybawienie od swoich wrogów. Interesujące. Czyli można powiedzieć, że on był błogosławiony przez Boga. I można powiedzieć na pewno, że dzięki Bogu on jeszcze żył. Bo wiesz, jeżeli nie pamiętasz, to, że jesteś dzisiaj tu, jeszcze żyjesz, to jest tylko łaska Boga. To nie twoja dieta. To nie twoje chodzenie na siłownię. To nie opieka twojej mamy. To jest tylko łaska Boga. Bo ludzie, którzy jedzą tylko to, co trzeba, i chodzą na siłownię codziennie, a mama opiekuje się nimi bardzo dobrze, czasami też umierają. To tylko dzięki Bogu, tylko dzięki łasce Bożej, tylko dzięki Jego pomocy żyjemy, oddychamy, mamy wzrok, mamy słuch, mamy zdrowie, tylko dzięki Bogu. Wydaje się, że ten człowiek należy do nielicznych bohaterów. Wydaje się, że nie można go skrytykować. Wydaje się, że nawet jego król nie krytykował go, jego żołnierze nie. Same plusy, prawda? I być może niektórzy z was tak o sobie myślicie. Może nie jest bohaterem Wojska Polskiego. Może jest bohaterem swoich rodziców. Bohaterem swojej szkoły. Bohaterem w pracy. Może jest tylko takim bohaterem wśród sąsiadów, że nikt ciebie nie krytykuje, że mówią o tobie same dobre rzeczy. I do pewnego stopnia to jest miło to słyszeć, nie? To ja wolałbym mieć takiego sąsiada, którego nikt nie krytykuje, prawda? Ale był jeden problem. Był on także dzielnym wojownikiem, ale trędowatym. Jedno słowo zmienia wszystko. Jeden problem anuluje wszystkie osiągnięcia, jakie on miał. Trędowaty. Jak mówicie, na samą myśl chodzą nam ciarki po plecach, tak? Trąd? Chyba dzisiaj nawet dużo o tym nie wiemy. A może inne słowo. Rak. Nowotwór. Miałaczka. Co z tego, że on był bohaterem? Prawdopodobnie bogaty nawet. Co z tego, że był dzielnym wojownikiem? Co z tego, że on był czcigodnym człowiekiem u swego pana? Co z tego, że on tyle miał osiągnięć, jeśli miał trąd? W Biblii trąd jest pewnym obrazem grzechu. Bo trąd zaczyna się pod skórą. Widać po skórze, ale zaczyna się głębiej. Tak jak grzech. Jezus powiedział, z serca człowieka pochodzą złe myśli, cudzołóstwa. To wszystko pochodzi od serca człowieka. Trąd jest obrazem grzechu. I ten człowiek mimo wszystkich osiągnięć nie mógł uciec od tego, od tej prawdy, że on był trędowaty. I nie ma znaczenia, jakim jest bohaterem, jakie masz osiągnięcia w życiu, jakie masz plany w życiu. Nie ma znaczenia, co ludzie tobie mówią, jak dobrze tobie mówią. Jedna rzecz jest pewna. Jesteś trędowatym. Jesteś grzesznikiem. Zobaczmy. Psalm 14. Otwórzmy Psalm 14. Od pierwszego wersetu. Głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Ludzie mówią, ale zobacz, Pan Bóg mnie błogosławi. Ja mam talent. Ja dobrze się uczę. Ja jestem ciężkim pracownikiem. Ja jestem prezesem. Pan Bóg mnie tak obdaruje tyloma rzeczami. Ja jestem przez Boga błogosławiony. To jakże ja, jak to, że ja jestem w jakiś sposób w Jego oczach nieczysty? Bo Pan spojrzał z nieba, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i nie widział nikogo. Prawda jest taka, że potrafimy zwodzić siebie, kiedy patrzymy na to, jak dobrze o nas mówią, jakie mamy osiągnięcia, jakie mamy talenty, jakie mamy zdolności, umiejętności, tak jak ten Naaman, i zapominamy, że w sercu nie jest tak dobrze. Nawet chyba zgadzasz się ze mną, że nie chciałby, żeby ludzie znali twoje myśli. Ja nie. Ja dziękuję Bogu, że Bóg, tylko Bóg zna moje myśli, bo Bóg jest w stanie mi przebaczyć. Ten dostojny dowódca miał tyle plusów. A ten jeden minus zmienił wszystko. Był trędowaty. I wygląda na to, że nie było nadziei na leczenie. To była nieuleczalna choroba w tamtych czasach na pewno. Nie było nadziei. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie masz osiągnięcia, zdolności, umiejętności, jakie masz odznaki. Pewnego dnia każdy umrze. Wiem, że rzadko o tym myślimy. Chyba, że podczas jakiegoś pogrzebu jakaś myśl przechodzi. Ale wychodzimy, już wolimy o tym nie myśleć, idziemy dalej. Ja nie mówię, że trzeba ciągle o śmierci myśleć, ale Bóg powiedział, lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela, bo tam widzisz koniec każdego człowieka. Naaman miał tyle plusów i jeden minus. Ale drugi werset mówi tak. To jest 2 Królewska 5:2. Gdy pewnego razu Syryjczycy wyszli w gromadach, uprowadzili z ziemi Izraela małą dziewczynkę, a ona służyła żonie Naamana. I teraz mamy do czynienia z taką samotną służącą. Samotna, bo daleko od domu. Porwali ją Syryjczycy z domu. Jej rodzice są tam, w Izraelu, a ona w Syrii. Pewnie tęskni za rodziną. Pewnie czuje się samotną. Pewnie czuje się zapomnioną. Czuje się porzuconą, nie? Czuje się, że może nikt nie wie, nikt nie troszczy się, nikt nie przyjdzie. Może nie widzi żadnej perspektywy. Może myśli, że ona będzie tam do końca życia w Syrii, bez nikogo. I do tego jeszcze musiało służyć. Służyć. Wątpię, że miała pensję. Tylko służyła. Nawet gdyby byli dla niej dobrze i dali jej jeść i troszczyli się, i tak ona służyła. Była tylko służącą. Była małą dziewczynką, czytamy. Małą dziewczynką. W porównaniu do Naamana nie było porównań. Taki wielki, potężny bohater. A tu mała dziewczynka służyła daleko od domu. Może nawet niezauważona przez nikogo. Trzeci werset mówi tak. Powiedziała do swojej pani. I teraz, zanim czytamy dalej, co mówiłbyś ty o tym dowódcy Naamana? Co mówiłbyś ty, gdybyś był służącym, byłbyś niewolnikiem w innym kraju, zostałeś porwany i zabrany tam na siłę do niewoli i musiałby służyć wrogowi. A dowiaduje się, że ten dowódca ma trąd. Dobrze mu. Nie? Dostał za swoje. Niech on teraz wie, co to jest cierpienie. Prawda? Powiedziała, o gdyby mój pan udał się do proroka, który jest w Samarii, ten na pewno uzdrowiłby go z trądu. Troszczyła się. Martwiła się. Życzyła mu zdrowia. Nie tylko w słowach. Ona mówiła, o gdyby, wie pan co? Ja mam dla pana dobrą wieść. Ja wiem, że w Izraelu jest taki prorok, który może panu pomóc. Nie tylko życzyła mu zdrowia. Ona mówiła, jest pewne rozwiązanie. Tylko trzeba tam się udać. Tak, ta dziewczynka, może nawet nie wiemy, jak ona miała na imię. Kto nie znał Naamana w Syrii? Każdy znał tego Naamana, ale nawet nie wiemy, jak ona ma na imię. Mała dziewczynka, służąca. Czy czasami Wydaje ci się, że jesteś taki niezauważany, może niezbyt istotny w swoim otoczeniu. Nie wiesz, dlaczego jesteś w danej sytuacji. Nie wiesz, dlaczego tylko ty w rodzinie zostałeś zbawiony, a nikt inny nie, i czujesz się samotny, i nikt nawet w rodzinie nie interesuje się. Albo jedyny w pracy, który zna Ewangelię. Jedyny w szkole, który zna Ewangelię. Jesteś zbawiony, ale czujesz się czasami, że jesteś sam. I nie ma ani pomocników, nie ma żadnego wsparcia. I czujesz się, że co ty możesz zrobić? Nawet ludzie nie wiedzą, że jestem tu. Jeśli znasz tego, który może zbawić grzeszników, coś możesz zrobić. Jeśli znasz rozwiązanie, już masz więcej niż większość. Czasami nawet jest zazdrość w naszym sercu, nie? Czy tylko czasami w moim sercu? A dlaczego oni mają wszystko? Dlaczego on ma wszystko i jest niedobry? Dlaczego świat ma wszystkie przewagi, a my nie mamy nic? Słuchaj, my mamy o wiele więcej. Świat jest bogaty, ale biedny. My, chociaż być może biedni, ale mamy wszystko. Znamy tego, który może zbawić grzeszników. Więc ta dziewczynka mówiła: o, gdyby mój Pan udał się do proroka. Jeśli jesteś zbawiony i ty masz możliwość mówić komukolwiek. Czy czytałeś kiedyś Pismo Święte? Ja mówię ci, to przemieniło moje życie. Możesz od tego zacząć. Ale nasz tekst mówi nam we 4 i 5 wersecie tak. Naaman poszedł więc i oznajmił to swemu panu, czyli królowi. Tak a tak powiedziała dziewczynka, która jest z ziemi Izraela. Czyli Naaman poszedł do króla i powiedział: proszę pana, proszę króla, nie wiem jak się mówi, jego wysokość, czy coś takiego, nie? Ta dziewczynka, która służy panu w domu, mówiła mi coś takiego, że jest taki prorok w Izraelu, który może mi pomóc. 5 wers. Na to król z Syrii odpowiedział: idź, jedź tam, a poślę list do króla Izraela. Wyruszył więc i wziął ze sobą 10 talentów srebra, 6000 syków złota i 10 szat na zmianę. I przyniósł list do króla Izraela o następującej treści. Kiedy ten list do ciebie dojdzie, wiedz, że posyłam do ciebie Naamana, swego sługę, abyś go uzdrowił z trądu. Teraz mamy takiego kromnego króla. Król usłyszał dosłownie, co trzeba zrobić. Naaman powiedział, dziewczynka powiedziała, że jest taki prorok w Izraelu. Król mówi: dobra, idź, weź ze sobą trochę pieniędzy, tylko trochę. I napisze list, i napisał list, i poprosił króla o uzdrowienie Naamana. Słuchaj, ludzie nie lubią rozwiązań Boga. Ludzie wolą swoje rozwiązanie. Tak przy okazji, gdybyś nie był pewien do jakiego stopnia ten Naaman był poważany u tego króla, spójrz na to, ile pieniędzy król dał na jego leczenie. Ten werset piąty mówi 10 talentów srebra. 300 kilogramów. 1 kilogram złota dzisiaj jest wart około 2-3 tysięcy złotych. 300 kilogramów złota, srebra. Mówiłem srebra? Srebra, przepraszam, srebra, nie złota. Moja wina. I jeszcze... Gdzie jestem? 6 tysięcy cyklów złota. Około 70 kilogramów złota. 1 kilogram według moich kalkulacji dzisiaj jest wart około 200 tysięcy złotych. 70 kilogramów! Ile twój szef dałby na twoje leczenie?
Nic.
Uważasz, że za dobrego człowieka? Że twój szef bardzo cię lubi, bardzo cię potrzebuje, a gdybyś był chory, ile dałby na twoje leczenie? Czy widzicie, co to był za człowiek? Mówi, to jest król, on ma wszystko. Dobra, weź jakiegokolwiek króla, ile dałby jakiś król za twoje i za moje leczenie? Ale ten Naaman był taki dobry, że król był gotowy dać kilka milionów. Z tego, co ja pamiętam, to za same złoto 14 milionów dzisiaj. Powie, a wiesz, ten Cristiano Ronaldo się nazywa? Tak? On dostaje, dobra. Jakiś wyjątek się znajdzie, ale za ciebie kto dałby tyle? I ten król miał swoje pomysły, tak jak ludzie mają swoje pomysły, nie? Powiesz komu, wiesz co, ja potrzebuję czegoś, ja czuję się taki, że jestem niedobry, że ja potrzebuję jakiegoś tam oczyszczenia, ja mam grzech i nie mogę zwalczyć i czuję się daleko od Boga. No dobra, idź do kościoła parę razy, wiesz, daj trochę na tacę i módl się troszeczkę. Post może kilka razy postów i będzie dobrze. Ale to nie są rozwiązania Boga. Albo mówią, wiesz co, potrzebujesz po prostu psychologa, psychiatry po prostu. Idź do lekarza, niech on ci powie, albo dał ci jakąś fajną książkę, nie? Taką książkę o takich pozytywnych myślach, żebyś myślał tak pozytywnie, żeby uciekły te wszystkie negatywne myślenia. Tak działa ten świat. Nie lubi rozwiązań Boga. Rozwiązanie było proste. Jest prorok. I rozwiązanie Boga jest proste. Jest Słowo Boże. Jest Ewangelia, która jest mocą Boga ku zbawieniu. Ale świat mówi nie, bez przesady. Po prostu musisz trochę więcej robić, więcej zaangażować się w pracy, albo może mniej, nie wiem, ale coś, cokolwiek, tylko nie Biblia. Nie, tylko nie czytaj, bo zwariujesz. A król Izraela dostał ten list. Był zły. Ten król Syrii myślał, wyślę mu pieniądze, będzie dobrze. Z pieniądze swoją drogą, ale Co byś ty robił? Ktoś ci daje 1 000 000 złotych. Dobra, leż tego pana z tego raka. Dobra, dobra, okej, okay, może znajdę sposób. Co możesz zrobić? A ten świat ciągle mówi, rób to, rób to. I nie ma żadnej nadziei na grzech. Ani pieniądze, ani religijność, ani sakramenty, ani obrzędy, ani nic nie pomogą. Nic nie pomoże. I król wiedział. Król myślał, że to jest jakaś pułapka. Coś on szuka. On to mówi, szuka zaczepki ze mną. Chce mieć taki pretekst do wojny chyba. Nie wiem, co się dzieje. Uważaj. Uważaj na tak zwanych kolegów, przyjaciół, którzy zamiast zachęcić cię do czytania Biblii, mówią, nie, rób coś innego. Zapisz na jakiś kurs samoudoskonaleniem się. Coś takiego, nie? O, będzie dobrze. Możesz tak zrobić, a trąd pozostanie. Grzech pozostanie w sercu. Czy to będzie zazdrość, czy pożądanie, jak Michał mówi dzisiaj, żądza, samolubstwo, pycha, plotki. I to tylko początek. Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie. Ale dzięki Bogu ten prorok też się troszczył. Bo czytamy w 8 wersecie tak. Kiedy Elizeusz, mąż Boży, usłyszał, że król Izraela rozdarł swoje szaty, posłał do króla wiadomość. Czemu rozdarły swoje szaty? Niech on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Bóg jest łaskawy i mimo to, że świat próbuje człowieka oddalać od Boga, próbuje go zniechęcić, żeby nie szuka Boga. Bo podejrzewam, że czasami tak bywa, nie? Kiedy mówimy komuś, mam, może ja pójdę do tego kościoła, może zacznę czytać Biblię, po co? Po co? Nie, daj sobie spokój. Ale ten prorok usłyszał. I Bóg też słyszy. I Bóg widzi, jak człowiek pragnie tego uzdrowienia duchowego. Bóg jest w stanie posłać kogoś innego, jakąś wskazówkę, jakiegoś człowieka, jak posłał tego Elizeusza. Więc Naaman usłyszał teraz od Elizeusza, o, niech przyjdzie do mnie, a on się dowie, że naprawdę jest taka nadzieja, taki prorok. W 9 wersecie zobaczymy coś ciekawego. Kiedy Naaman przybył więc ze swymi końmi i swym rydwanem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Zobaczcie, jakie było przyzwyczajenie Naamana. Podejrzewam, że miał niezły rydwan, nie? Podejrzewam, to była taka, wiesz, jak Mercedes, nie? Albo BMW, coś pięknego, nie? Konie z pierwszej klasy, nie osły, tylko konie. I przybył, i stanął przed drzwiami. I teraz on zrobił swoje, teraz on czeka. Na pomoc. Na leczenie. ale będzie próba. Będzie próba dla niego, bo 10 werset mówi tak. Elizeusz zaś wysłał do niego posłańca z tymi słowami. Idź i umyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało powróci do zdrowia i będziesz czysty. Wysłał posłańca. Sam prorok nie wyszedł do niego. No jak on śmie nie wyjść? Ja jestem Naaman. No ja jestem tym bohaterem. Przecież ludzie w całej Syrii chcieliby ze mną rozmawiać. A tutaj Elizeusz nawet nie wychodzi z domu do niego. Tylko posyła kogoś. Może zapomniał, że już Bóg posłał wcześniej posłańca w postaci służącej, małej dziewczyny. Nie nauczysz się zbyt szybko, prawda? On zapomniał, że to nie jakiś król, to nie jakiś tam dowódca, to nie jakiś kapitan, ale mała dziewczynka miała dla niego dobrą nowinę. A tutaj Bóg posłał kogoś innego, nieznanego, nie wiemy kto, jak on ma na imię, ale posyła go z poleceniem. I nie tylko z byle jakimś poleceniem. A mówi, idź. Nie mówił, chodź do mnie do domu, zrobię ci kawę, zrobię ci coś, będziemy siedzieć przy stole, pogadamy o twoich osiągnięciach, o tym, jaki jesteś wart, o tym, jaki wielki ty jesteś, jak bardzo by było żal, żebyś nadal miał tron, bo nie chyba ktoś inny mógłby mieć, ale ty nie, jesteś kapitanem, jesteś dowódcą. To nie wypada, żeby dowódca by miał taką chorobę. Nie, idź. Umyj się? Co, brudny jestem? Umyj się! Kiedy zobaczysz następnego razu jakiegoś generała, wojska, to powiedz, idź i umyj się. Zobaczysz, jak on reaguje. Umyj się? To! Ja jestem dowódcą wojska, człowieku. Ja nie jestem brudny, zresztą nie ty mi powiesz, że mam się umyć. Umyj się 7 razy. Aż taki jestem brudny, że 7 razy mam się umyć? 7 razy. W Jordanii. Ja jeszcze nie byłem w Izraelu. Zamierzam kiedyś być. Kiedy Jezus przyjdzie królować przez 1000 lat, zamierzam obejrzeć cały Izrael. Ale jeśli zdjęcia mówią prawdę, chyba Jordan to nie jest jedna z najczystszych rzek na naszej planety, prawda? Umyj się w Jordanie, a twoje ciało powróci do zdrowia i będziesz czysty. Znowu będziesz czysty. Przypomina mu, że jest nieczysty. Pismo Święte mówi, że jesteśmy wszyscy nieczyści. A jako szata splugawiona są wszystkie nasze sprawiedliwości. Nie jesteś czysty, jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem. Jesteś brudny, nieczysty, znikczemny. Ale tak rozgniewany był ten Naaman z tego poniżającego polecenia, że odszedł, 11 werset, odszedł mówiąc, oto myślałem sobie, o, pierwszy błąd, myślał sobie, nie? Myślałem sobie, wiesz, Zazwyczaj, kiedy człowiek mówi tak, myślałem sobie, to myśli pozytywnie o sobie, nie? Myślałem sobie, że mój szef mi da podwyżkę, a tu mnie wyrzucił z pracy, nie? Myślałem sobie, że dostanę jakąś nagrodę, a tutaj nagany zostałem. Myślałem sobie, że powiedzą coś dobrego, a ten nama myślał sobie, co? Że na pewno wyjdzie, sam Elizeusz wyjdzie, stanie przy mnie, żeby tylko być blisko takiego bohatera, nie? Wezwie imienia Pana. O, Panie Boże, wiem, że mnie słuchasz i wiem, że takiego człowieka warto uleczyć. Wiem, że takiego człowieka warto ratować. Poruszy swoją ręką nad miejscem trądu i uzdrowi trędowatego. Będzie taki show, że o tym będą mówić przez wiele lat w Syrii. Nie? Tak myślę sobie. Będę jeszcze bardziej słynny, sławny. Czyli Naaman, mimo to, że jest chory, jeszcze nie jest pokorny. Jedną rzecz wiem o Bogu, to to, że Bóg wie, jak ukorzyć człowieka. I robi to, bo On daje łaskę pokornym i sprzeciwia się pysznym. I mówi w 12 wersecie: czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Odpowiedź? Widocznie nie. Czy nie mógłbym się w nich obmyć i być czysty? Też nie. Odwrócił się i odjechał w gniewie. Ale dlaczego tylko Jezus Chrystus może zbawić grzeszników? Dlatego nie każda religia może zbawić. Dlaczego tylko jeden Bóg? Dlaczego tylko jedna droga do Boga? Chyba wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nie. Nie według Jezusa Chrystusa. A dlaczego moja wiara nie wystarczy? Dobre pytanie. Dlaczego jeszcze nie jesteś czysty? Dlaczego moja wiara nie może dać mi przebaczenia? Dobre pytanie. Dlaczego jeszcze nie masz przebaczenia grzechów? Dlaczego jeszcze musisz wracać co tydzień do kościoła, aby dostać jakieś tam odpuszczenie? A dlaczego nie każda wiara może zbawić? Moje pytanie. Dlaczego ludzie, nawet najbardziej wierni w jakiejkolwiek religii, nie mają pewności zbawienia? Zapytaj! Czy wiesz, gdzie spędzisz wieczność? Nie. Jesteś religijnym? Tak, chodzę do kościoła cały czas. Widocznie te inne rzeki, te inne drogi, te inne religie nie mogą zbawić. Jest powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ale Naaman był rozgniewany. Zbulwersowany. Jak śmie mi mówić, ja mam się umyć w rzece Jordan. Tej brudnej rzece. Odjechał w gniewie, a w 13 wersie czytamy tak. Lecz jego słudzy podeszli i powiedzieli do niego: mój ojcze, gdyby ten prorok rozkazał ci zrobić coś wielkiego, czy byś tego nie uczynił? Człowiek jest dziwną istotą, prawda? Gdyby Elizeusz powiedział: idź tam do wroga, zabij 1000 osób, będziesz zdrowy. okej, okay, teraz to ma sens. Teraz ja to mogę robić. Może nie każę, ale ja potrafię coś wielkiego zrobić. Tym bardziej, gdy ci powiedzie, obmij się, a będziesz czysty. Ewangelia jest prostym przesłaniem. Ewangelia jest prosta, aby nikt nie mógł się chwalić. Bo gdyby Ewangelia była skomplikowana, to ci, którzy potrafiliby zrobić cokolwiek takiego ciężkiego, mieliby powód do chluby. Nie ma powodu do chluby. Ewangelia jest prosta, bo Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Nie tylko takich bohaterów, ale każdego grzesznika. Bóg chce zbawić każdego. I Bóg we swojej mądrości, we swojej miłości, we swojej łasce przygotował takie zbawienie, taką drogę zbawienia, że dla dziecka, dla człowieka niewykształconego, dla biednego, czy bogatego, czy wykształconego, czy dorosłego, jest ta sama Ewangelia. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy. Nie 6, 7. Według słowa męża Bożego. Jego ciało stało się jak ciało małego dziecka. I został oczyszczony. Oczyszczony. Nie mówi uzdrowiony, to prawda, ale Bóg mówi wyraźnie. Ten trąd oznacza, że człowiek jest nieczysty. Jest brudny, ma brudne serce. Człowiek ma brudną naturę. Potrzebuje oczyszczenia. Potrzebuje zostać umyty. Obmyty ze swoich grzechów. I teraz poczytajmy 2 albo 3 fragmenty. Zobaczmy. Pierwszy list Jana, 1 rozdział. Pierwszy list Jana, 1 rozdział. Chcę powiedzieć dzisiaj, że jeśli nie wiesz, jak możesz zostać oczyszczony z grzechów. I kiedy mówię oczyszczony, ja mówię całkowicie oczyszczony ze wszystkich grzechów, które masz na sumieniu. I nawet o tych, o których nie wiesz. Pierwszy list Jana, 1 rozdział. Werset 9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas ze wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, nie nasze słabości, nasze potykanie się, ułomności, mówmy to, jak Bóg to nazywa. Grzechy. I oczyścić nas ze wszelkiej nieprawości. Oczyści nas. Czyli według Pisma Świętego i tylko według Pisma Świętego, żadna księga Koran, czy księga Mormona, czy inna księga duchowa, żadna księga żadnej religii nie daje takiego prostego przesłania. Wszystkie religie komplikują wszystko. Bóg mówi, jesteś nieczysty, Jezus Chrystus wziął na siebie twoje grzechy, twoje winy, cierpiał za ciebie, przyjdź do Niego, umyj się w Jego krwi, a zostaniesz oczyszczony. Jeszcze jeden fragment. Księga Izajasza 1:18. Izajasz 1:18. Zobacz, jak brzmi zaproszenie Boga. Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi Pan. Izajasz 1,18. Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają. Choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Choćby twoje grzechy wyglądają jak trąd u Boga i na pewno tak wyglądają. Bóg jest w stanie oczyścić je całkowicie, aby były czyste jak białe wełna, czyste jak śnieg. Dzięki temu, że Jezus Chrystus już cierpiał za ciebie, możesz Nim, w Jego krwi, się umyć i obmyć, zostać obmyty ze wszystkich grzechów. Całkowicie. I tak jak ten Naaman, kiedy Bóg go uzdrowił, czytamy, że jego ciało stało się jak ciało małego dziecka. Będziesz nowym, narodzonym dzieckiem Boga. To nie będzie żadna zasługa, ani osiągnięcie twoje. Zasługi są Jezusa. On zasłużył. On zapłacił. I dzięki łasce Bożej możesz dzisiaj zostać zbawionym. Czujesz się jak samotna służąca czasami? Masz więcej niż cały świat ma i możesz powiedzieć komuś, oby Pan się udał do Pisma Świętego i poznał Ewangelię i łaskę Bożą. Nie zapominaj, chociaż jesteś daleko być może od tego domu naszego w niebie, tutaj jeszcze możemy komuś mówić o Jezusie Chrystusie i kogoś uratować.